Kościół katolicki mówi też w katechizmie Kościoła katolickiego, tu chcę nawiązać do tego, co pan Misza mówił, o tej różnicy między prawosławiem a katolicyzmem, że jednak ma być ta wrażliwość, że Kościół traktuje to jako trudne doświadczenie i zabrania dyskryminacji ze względu na orientację, traktując ją tak samo jak chociażby dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry. Ale nadal przecież, to jest oficjalny głos Kościoła zapisany w katechizmie Kościoła katolickiego, ale przecież spotykacie się z tą dyskryminacją.
No po pierwsze, oczywiście ja tutaj się wypowiadam odnośnie katechizmu Kościoła katolickiego, osoba nieco zewnętrzna, natomiast uważam ten tekst z jednej strony jako punkt wyjścia w dyskusji o homoseksualizmie w Kościele, natomiast uważam go też za taki kompromis i takie niejednoznaczne sformułowanie, bo a też pamiętajmy, w których latach to było pisane. To było pisane w latach, kiedy społeczna wiedza i świadomość tego, czym jest homoseksualność, czym jest transpłciowość, czym jest w ogóle zjawisko osób LGBT w świecie, była dużo niższa. To wtedy to było jakby, to psychologowie czy psychiatrzy wiedzieli wtedy, tak, czym to jest naprawdę. Teraz społeczna wiedza jest dużo szersza. Ja myślę, że Kościół, gdyby pisał taki punkt teraz, to też by inaczej to sformułował. Natomiast tutaj jest kilka problematycznych rzeczy dla mnie w tym zapisie. No na przykład zaczynając od tej dyskryminacji, o której pan wspominał, bo tam jest zapis o niesłusznej dyskryminacji. Od razu powstaje pytanie, a słuszna jest dozwolona, tak? A czym jest słuszna dyskryminacja? A kto to rozeznaje, tak? Czyja decyzja, czy to jest dyskryminacja słuszna, niesłuszna? Niektórzy, ten konserwatywny głos Kościoła, z którym mamy do czynienia, który w tej sytuacji mówi, ale przecież nie dyskryminujemy, my wam nic nie zabraniamy, tak? Niedawno któryś z biskupów powiedział chyba, że przecież nie zabraniamy związków małżeńskich. Oczywiście możecie wstępować w związki małżeńskie heteroseksualne, bo to jest, możecie, tak? No i ja nie sądzę, żeby jak gdybym zaproponował wejście w związek homoseksualny osobie heteroseksualnej, no by to odebrało to jako przejaw delikatności i szacunku zapisanego w katechizmie. Więc ten szacunek i delikatność to jest punkt zero, to jest punkt wyjścia. Bo generalnie szacunkiem i delikatnością trzeba do każdej osoby podchodzić, czy w kościele, czy poza kościołem. Tutaj ja bym za tą wrażliwością, za tą delikatnością, ja bym widział nawołanie do empatii i do słuchania. I to jest to, co jest charakterystycznego w naszych czasach, że widać, czy to patrząc na papieża Franciszka, czy to na innych hierarchów w kościele, przykłady już badały z Anglii, z Austrii, z Malty, z wielu innych krajów na świecie, gdzie biskup okazał się osobą, która potrafi usłyszeć drugiego człowieka. Jak biskup nie jest zamknięty, a ma właśnie umysł i serce otwarte i w modlitwie rozeznaje to, co usłyszy później od osób LGBT, to bardzo wiele rzeczy ci się zmienia. My mamy historię, którą bardzo lubimy z Malty właśnie wspomnianej, bo biskup Malty, bo do niego jak ta wdowa ewangeliczna pukała do drzwi sędziego, pukała, nękała, aż on ją wysłuchał. Rodzice osób LGBT z Malty tak się starały, spotkanie z biskupem, żeby przedstawić, opowiedzieć mu o historii ich własnych dzieci, że biskup się spotkał, poznał tę historię i jego patrzenie na tę sprawę się zmieniło, bo to jest prawda. Bo prawda jest objawiona, nam się objawia przez prawdę każdego naszego życia. I to nie da się przekręcić, że to taka iluzja, że my to sobie wymyślamy. Nie, to jest konkretna prawda naszego życia. Wiele z nas oddało za tę prawdę wiele lat krwi, potu i siwych włosów.
Czy to może być tak, że warto by spotkać wszystkich biskupów w Polsce, myślę, po prostu dać takie świadectwo, tak jak na Malcie, ale czy to jest już czas na to?
Kiedy był synod, kiedy były przygotowania do synodu, zarówno pierwszego, jak i drugiego, Wiara i Tęcza przeprowadziła konsultacje, bo tam papież Franciszek, oczywiście sekretariat synodu, zadał pytania o właśnie położenie osób homoseksualnych w rodzinie i kościele. I myśmy zebrali głosy osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych z całej Polski. Częściowo odbywało się to na takich spotkaniach dyskusyjnych, gdzie to było rejestrowane częściowo drogą internetową. Zebraliśmy w sumie ponad 100 świadectw katolików LGBT, bo to bardziej dotyczyło, mimo że jesteśmy grupą ekumeniczną, to akurat dotyczyło bardziej sytuacji w Kościele katolickim. I przygotowaliśmy dwa duże raporty i przekazaliśmy to biskupom. Próbowaliśmy się z nimi spotkać, ale nie było takiej woli ze strony biskupów. Oczywiście głównie zwracaliśmy się do biskupów, którzy jechali na synod, ale w końcu przyjęli te raporty, udało nam się je złożyć, dostaliśmy nawet podziękowania. Udało nam się też spotkać z kilkoma biskupami. Może nie powinniśmy o tym mówić z kim konkretnie, ponieważ nie ustalaliśmy, że będzie to komunikowane na zewnątrz. Natomiast tak, my rozmawiamy z biskupami, to są dobre spotkania. Znaczy, zawsze spotkanie oko w oko, czy twarzą w twarz jest dobrym spotkaniem, bo się widzi niemitycznego homoseksualistę, niemitycznego geja,
tylko po prostu tylko człowieka.
I to działa w dwie strony, bo też muszę powiedzieć, że kiedy myśmy robili akcję Przekażmy sobie znak pokoju, to te środowiska, które polegały na właśnie takiej współpracy środowisk LGBT i środowisk kościelnych, to osoby z tych takich świeckich organizacji LGBT w Polsce, które zazwyczaj mają taką trochę jednak taki dość mocno duży dystans do kościoła, niekiedy nawet mają taki wizerunek organizacji antyklerykalnych, oni powtarzali, ale myśmy po raz pierwszy spotkali takich fajnych katolików i nie mówię to o nas, tylko o naszych sojusznikach, o publicystach katolickich, o księżach także, więc to spotkanie z drugim człowiekiem burzy stereotypy w obie strony, znaczy ono burzy stereotyp homoseksualisty wśród osób wierzących, ale budzi też często bardzo niedobry stereotyp ludzi wierzących w tych środowiskach odległych od Kościoła, więc to jest zawsze warto rozmawiać i warto się spotykać.
Wspomniał Pan o synodzie. To hasło padło już kilkukrotnie w trakcie naszej rozmowy. No i właśnie, synod przyniósł coming out, bardzo głośny, bardzo mocno komentowany. Coming out, który pomógł czy zaszkodził środowisku LGBT?
Coming out, zapewne chodzi o księdza Haramzę. Ja nie wiem, czy akurat on miał bezpośredni związek z synodem, chociaż tak to rzeczywiście się działo wtedy. Każdy coming out jest dobry, ponieważ każda prawda i świadectwo o sobie jest dobre. To, że być może ten coming out wywołał zamieszanie w niektórych kręgach, to jest inna sprawa, ale ja uważam, że każde świadectwo, prawda o swoim życiu, nawet jeśli ta prawda się komuś nie podoba, jest wyzwalająca. Jestem mocnym przeciwnikiem takiemu mówieniu, że jakiś coming out może zaszkodzić środowisku. To jest tak, że... Bo to jest też pewne stereotypowe myślenie. Środowisko jest różne. Są księża, którzy... czy zakonnice, które również z tych powodów odchodzą po cichu, są tacy, którzy odchodzą głośno. Tak samo jak w środowisku osób heteroseksualnych. Tam również są osoby, które pewne gesty robią, czy akcje, prawda, polityczne, czy inne bardziej publicznie. Są tacy, którzy wolą inną formę ekspresji. Tak naprawdę najważniejsze to jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy różni, po prostu różnorodni, że są mądrzy geje i głupi geje, są pobożni i antyklerykalni, niewierzący i uduchowieni i mający sprawy duchowości gdzieś odsunięte maksymalnie daleko. Jest to dokładnie tak jak wśród osób heteroseksualnych.
A jak to jest z atakami ze strony osób heteroseksualnych, przeważnie związanych, nie wiem, z prawicą, konserwatywni, którzy wyrażają poglądy swoje, obrażając po prostu, nie dyskutując, nie słuchając, ale obrażając środowisko LGBT w Kościele. Jaką macie receptę, regułę, zasadę działania w takich wypadkach?
Skomplikowany temat, ponieważ nienawiść czy niechęć do osób homoseksualnych jest wyrażana w bardzo różnie przez różne osoby. Oczywiście mówimy w tej chwili tak o bardziej przejawach takiej agresji ludzi, no...
Nie wiem, myślę tu o księdzu Oko chociażby.
No, z księdzem Oko po prostu my nie uczestniczymy we wspólnych panelach. Chyba to było nawet przyjęte jako pewna zasada, że z niektórymi... Znaczy, na przykład jak był znak pokoju, to bardzo mocno wychodziliśmy uczestniczyliśmy w dyskusjach bardzo trudnych dla nas, czasami Marcin osobiście i inni przedstawiciele ruchu i naszej grupy. Natomiast no, na przykład z niektórymi osobami po prostu nie mam o czym rozmawiać, bo tam nie ma wspólnej płaszczyzny, tam nie ma empatii żadnej. Wiedza, jeśli jakaś jest, to jest mocno przekręcona, jest wykorzystywane najgorsze stereotypy przeciwko nam i generalnie no, czasami niektórym ludziom nie wolno po prostu dawać mikrofonu. Tak my uważamy. Ksiądz Oko nie potrzebuje też dyskusji z nami, on będzie głosił swoją tezę jak jest i w pewnym sensie nam jest nawet na rękę, żeby on kontynuował je głosić, bo coraz więcej osób słysząc go zdaje sobie sprawę, jakie to są za przeproszeniem bzdury.
Jest też jednak coś takiego, bo rzeczywiście taka twarda, agresywna homofobia, ona przede wszystkim rani osoby homoseksualne i to jest jej największa szkodliwość. Natomiast ona raczej nie przekonuje jakoś przesadnie ludzi, którzy mają zdrowe podejście do tematu. Natomiast niebezpieczne jest coś, co nawiążę do tak kiedyś był taki esej antysemityzm ludzi pobożnych i dobrych. Jest też coś takiego jak homofobia ludzi pobożnych i dobrych. To jest taka homofobia często ubrana w szaty troski, współczucia. To jest właśnie ten też, to słowo w katechizmie, że osoby homoseksualne należy traktować ze współczuciem. Ono budzi kontrowersje wśród wielu osób homoseksualnych, ponieważ ono jakby zakłada, że my jesteśmy co, chorzy.
Taka litość.
Jakaś trochę litość. Oczywiście niektórzy mówią, nie, to chodzi o takie współczucie, w sensie empatia, jak każdy człowiek powinien mieć empatię do drugiego człowieka. I okej. Natomiast istnieje, tak jak już powiedziałem, coś takiego jak homofobia ludzi łagodnych i dobrych, czy pobożnych i dobrych. I ona przejawia się właśnie w takim patriarchalnym podejściu, czy paternalistycznym podejściu. Takim pochylaniem się, ja cię tutaj uleczę, zaopiekuję się tobą. To też jest, oczywiście ona nie jest może agresywna tak wprost, ale to też jest niebezpieczne, bo to też buduje stereotypy. I jak z tym walczyć? No przede wszystkim my zawsze powtarzamy, ale my nie chcemy żadnej litości, troski. My mamy ręce, nogi, mózgi i jesteśmy w stanie o siebie zadbać. Tylko pozwólcie nam być sobą.